Zależy pod jakim względem tutaj. Z jednej strony lepiej, z drugiej gorzej. Ale tutaj jedno to zauważyłam, tak jak po moich dzieciach, no to na przykład najmłodsza ta córeczka, to jeżeli ma mnie tutaj w domu cały czas, a tylko jest kontakt, czy na przykład jest daj na to małżeństwo, to ona nie będzie szła do zabawy tam do tej kobiety, tylko od razu do tego mężczyzny. I to robi po prostu wprost tak nachalnie, bo to już po prostu widać ten brak tego miejsca. A w domu tutaj, no to zastąpiła sobie właśnie tym starszym bratem. Także jak tylko coś, to od razu już do niego, że...
No ja to mam właśnie na myśli, pani Barbara, jak chodzi o tą trudność wychowywania dzieci w pojedynkę, prawda?
Tak, i to
Ale
widać, to, że brak tego ojca, jak jest, to po prostu po dziecku, to widać to, że gdzie od razu w danym momencie do kogo uderza.
no i tu jest ta kwestia, jeżeli prawda, tutaj ci senatorowie prawnie już tutaj jakby takie kajdany nałożą na dziecko, że ona nie ma prawa na przykład znać matki, tylko dwóch ma mężczyzn, albo nie ma prawa ojca, tylko dwie kobiety, no to już jest barbarzyństwo na dziecku.
Tak. No i tutaj, no nie wiem, to w ogóle to chyba przecież większość tam w tym rządzie jest jakichś ludzi, którzy jakiś rozum chyba mają, no i nie żeby na takie to wskazać. Przecież tutaj jeszcze mówią, że bardzo się liczy dobro dziecka. No
O to
to
chodzi.
jakie to jest dobro dziecka?
O to chodzi.
To nie jest takie wyhodowanie tylko, żeby jak najlepsze warunki stworzyć, ale to po prostu jest w ogóle też i komfort psychiczny i wszystko w ogóle, no życie pomiędzy ludźmi, tolerancja innych ludzi, no to nie można komuś taką na przykład zrobić coś takiego, że taką skazę, no bo nawet osoby, które są niepełnosprawne, no to one też tak samo to odczuwają, to jakąś tam dyskryminację, to nie jest na przykład taki jak ten, który sprawny, nie? Coś tam, ten brak jakiś to odczuwa, no a tutaj jeżeli na przykład będzie dziecko zdrowe i takie coś, a w taką rodzinę wsadzone, no to jest po prostu nie do życia, tam na pewno będzie dużo samobójstw wśród takich tych dzieci, bo one tego psychicznie nie wytrzymają.
Niestety. No cóż, pani
No
Barbaro,
to dziękuję.
pozdrowienia dla dzieci pani.
Dziękuję,
Dziękuję,
panie
szczęść
Boże.
Boże. No tak, tutaj ta ostatnia myśl, którą pani wyraziła, przypomniała mi to, o czym mówił pan Richard Cohen, który dając takie świadectwo o tej swojej drodze, mówił, że w pewnym momencie, kiedy on jeszcze nie znalazł sposobu na to, jak wyjść z homoseksualizmu, to żył w ten sposób, że co rano, gdy się budził, to jego pierwszą myślą była właśnie myśl o samobójstwie, że on już tego dłużej nie zniesie. Czy na tego typu cierpienia prawnie skazywać ludzi? Może Senat? Nie, no. Tu jest właśnie pytanie, co jest barbarzyństwem? Co tu jest barbarzyństwem? Zauważyliśmy, że dotykamy na razie tych spraw samych w kwestii właśnie tej dyskusji prawnej. No, spróbujmy dalej odbierać telefony. Słucham Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kto mówi skąd?
Marla z Bukowna koło Olkusza.
Witam pani Marylo.
Słucham tej audycji i ojcze, ja już się kiedyś nad tym zastanawiałam, że był podjęty temat nawet nie legalizacji homoseksualizmu, tylko adopcji tych dzieci. No przecież co my to w ogóle mówimy o jakiej tolerancji? Jak to, my mamy być tolerancyjni wobec dwojga, czy nie, w tym przypadku tam dwojga, czy dwóch dorosłych ludzi? No ale chwileczkę, a ta tolerancja nie rozciąga się na te dzieci, które mają być adoptowane? Przecież to jest w ogóle jakieś wszystko nienormalne, tego nie można nazwać normalnym, bo znaczy to jak, to dziecko nie będzie miało prawa wyrazić zgody, czy nie wyrazić zgody na taką adopcję?
No ale ja do tego, co pani mówi, dodałbym też i taką sprawę. Dlaczego senatorowie SLD i Unii Pracy nie zajmą się taką sprawą, że zaczyna takie zjawisko się upowszechniać, że młodzi ludzie, którzy gdzieś tam pobrali się, mąż i żona, nagle dochodzą do wniosku, że lepiej się rozwieść, bo wtedy mamy więcej praw, możemy jakieś zasiłki brać i
No
tak dalej.
oczywiście, to właśnie
To
też
jest
powoduje.
absurd, prawda? A tutaj zamiast się zająć uleczeniem takiej patologii, która zagraża normalnemu bytowi społecznemu, to jeszcze dodają do tego
Tak.
jakieś inne głupie prawa.
Bo to jest szukanie takiego tematu zastępczego, jak pewna pani zasadza. Ja to usłyszałam, kiedyś powiedziała, że to jest bardzo ważny temat, bo ona ona to zna wśród swoich wyborców. No więc gdzie ona się w ogóle obraca? Bo przecież ja już żyję wiele lat, mam dorosłego syna i przecież no pracowałam 31 lat i pracowałam w kilku miejscach pracy. Ja się z tymi ludźmi nie spotkałam, no mogłoby się kilku ukrywać, no ale ja nawet nie miałam takich skłonności wśród tych ludzi, a pracowałam w mieszanym towarzystwie. Syn tak samo się uczył, mam koleżanki, znajome i być może, że ktoś tam gdzieś kiedyś o jednej osobie gdzieś mówił, bo może się za bardzo z wiosły przyjaźniły, ale to były jakieś tam domniemania, ale no nie taka ilość tych osób, bo nie ma możliwości, żeby się z nimi nie zetknąć. To nie ma możliwości, żeby tego po prostu nie odkryć. To jest raz. A druga sprawa, co rozmawiałam kiedyś z synem i mówię do mojego synowi Marku, no to jak to? Załóżmy, że no niech będzie nas w tych sprawach seksualnych, że musi, żeby uznać kogoś za pełnoletniego, to musi mieć 18 lat, tam nie wiem czy 17, ale ja mówię to tak. Jeżeli nie będzie miał skończone 18 lat, tą dorosłą osobę, która współżyje z tym niepełnoletnim, będzie się sądzić za pedofilię, tak? A jak skończy 18 lat, to się będzie to promować, że im się należy, że no, powinni to jest, być... To jest w ogóle jakiś paradoks.
To jest kolejna paranoja, prawda?
No oczywiście, ale to jest szukanie tematów zastępczych. Niech oni się obejrzą, co się dookoła dzieje, jaki jest w ogóle o tych grupach ludzi młodych, którzy mają pracę, co trudno jest wieczorem wyjść na miasto, bo słyszałam niedawno w Krakowie o takim, że za 40 groszy gdzieś tam w Nowej Hucie chłopca zabili i w ogóle niech się zajmą tymi tematami, niech znajdą dla tych młodych ludzi pracę, żeby oni mogli zawierać związki małżeńskie, żeby rzeczywiście ta kobieta mająca dziecko prawie że z przymusu przez ten rząd zostawała sama z tym dzieckiem, bo tak jak ojciec powiedział, bo jej się to lepiej opłaci. Ona po prostu ma przynajmniej jakieś tam warunki do życia z tym dzieckiem, ale to, że ci ludzie mają adoptować dzieci, to już jest wykroczenie poza wszystko. To jest jakieś nie do pomyślenia. Poza tym, no przecież to znaczy co, że jak będzie jakieś małżeństwo, które będzie miało gorsze warunki, to nie przyznają im tego dziecka, bo ktoś zimny stwierdzi, jak się nieraz spotyka w tych opiekach społecznych, czy tam stwierdzi, że tych dwoje ludzi jednej płci to mają...
Mają lepsze warunki mieszkaniowe na przykład.
A o tym też myślałam, że, że kiedyś to dziecko dorośnie i ono może na przykład w ogóle nie akceptować takiego związku, nawet jeżeli będzie w tym związku adoptowane. I faktycznie, jak ono kogoś, to nie jest prawo, jeżeli pozna tą drugą osobę, czy tam, i jak ono będzie mogło powiedzieć tej drugiej osobie, że ja mam dwie mamy albo dwóch ojców, bo to nie jest takie proste, że tam nawet później tą osobę się napiętnuje, że ona nie uzna po prostu tego związku, nie tych dwojga rodziców, tam ojców czy matki, bo to może znowu prawo, czy tam gdzieś w jakiejś opcji politycznej powiedzą, że są ludzie, którzy nie tolerują, ale w normalnym środowisku, choćby to było zalegalizowane przez ustawy i tak dalej, nie wierzę w to, że normalni ludzie mieszkający uznają tą parę. Więc to dziecko nie będzie miało odwagi powiedzieć do tej drugiej osoby, na której będzie bardzo zależało, że to jest, że ja mam właśnie tam dwie mamy czy dwóch ojców. I tak jak ta pani powiedziała poprzednio, naprawdę może dochodzić do ogromnych dramatów. To jest...
Dokładnie.
Tak, a poza tym no to ten partner, który będzie miał być razem w życiu, no dobrze, zaakceptuje, ale tak jak powiedziała ta pani, przecież tam będą jego rodzice tej drugiej osoby i małże rodzice, jego rodzeństwo i w ogóle...
To jest taki mechanizm uderzenia szerszego takiego w rodzinę. I z tego, co pani mówi, pani Marylo, można by powiedzieć tak, że tego typu prawa w Sejmie są mniej więcej takimi samymi ustawami, jakbyśmy ustawowo wnieśli, że w każdy piątek ma padać śnieg, a w każdy poniedziałek deszcz.
Dla mnie to w ogóle wynaturzenie. To jest zupełnie coś nienormalnego. Rodzina to jest rodzina. Przecież nawet jeżeli w rodzinie coś się nie tak układa, nawet jeżeli tam któryś z nich pije, to już wtedy dziecko, jak dorośnie kogoś pozna, już wtedy wstydzi. Nie, to nie chodzi o to, że się wstydzi tego rodzica, tylko jak po prostu ma problem, żeby zostać zaakceptowanym przez rodzinę tej drugiej osoby, a co dopiero coś, czego się na siłę, bo to jest wprowadzanie na siłę do naszego społeczeństwa. Mhm. To jest dosłownie wprowadzanie na siłę. To jest niemożliwe i niech mi nic, a poza tym to jest okropną, ogromną krzywdą dla tych dzieci, które będą miały być zaadoptowane. To jest ogromną krzywdą. Gdzie tu ktokolwiek... Właśnie. gdzie kto w ogóle myśli o tym dziecku? Przecież jeżeli się te osoby, które decydują o adopcji, to przede wszystkim powinno być brane dobro dziecka. A przecież dlaczego do tej pory, jeżeli na przykład chce osoba samotna zaadoptować dziecko, to ma takie problemy? Bo co? Bo niestety dziecko musi się wychowywać w normalnej rodzinie i ja to rozumiem. Więc samotna matka czy samotny ojciec nie może zaadoptować. I w tej chwili tak jest i to jest bardzo słuszne, bo faktycznie dziecko powinno mieć normalną rodzinę, żeby później mogło założyć normalną rodzinę. A tutaj nagle się okaże, że co, że te pary homoseksualne może będą miały lepsze prawo, będą pierwsi do adopcji, dlatego że może będą miały lepsze warunki materialne, to jest dla mnie to jest po prostu chore. To jest szukanie tematów zastępczych, bo oni nie są w stanie nic w ogóle tej młodzieży, tym ludziom pomóc. I dlatego szukają wszystkiego, co jest, żeby odwrócić uwagę społeczeństwa od tych problemów, które są. I najgorsze jest to, że tak jak ojciec powiedział, dobrze, przyjdzie prawica, zmieni się rząd, no i rzeczywiście na pewno to nie byłoby aktualne, ale to przecież widać, że co jakiś czas to... O właśnie, społeczeństwo wybiera tych ludzi.
Tak, ale też jest taka kwestia, pani Marylo, że tu jest również takie pytanie i taki wyrzut troszeczkę do nas wszystkich, też do Kościoła, do katolików. Co my zrobiliśmy, czy robimy, czy chcemy robić dlatego, żeby już konkretnemu, już nie wdając się w te dyskusje, które są ogromnie ważne, bo to o czym my tutaj mówię, to co pani powiedziała, te argumenty są ogromnie ważne, ale przychodzi, zapuka do mnie jutro taki człowiek i powie, mam problem właśnie w tej dziedzinie. Ja sobie się tutaj przyznam się przed mikrofonem, że no słabo by było z jakimś pomysłem na to, co temu człowiekowi poradzić, jak mu pomóc?
No ale jakby powiedział, że ma problem, bo znaczy tak, ja myślałam, że jest uwarunkowanie genetyczne. Mój syn twierdzi, że to nieprawda, że nie, to nie jest uwarunkowanie. To nie jest po prawda. Prostu te osoby powinny się leczyć.
To nie jest prawda, to jest, ja tu powołuję się na pana Richarda Cohena, jego książkę, który pan Richard Cohen sam był homoseksualistą i on mówił, że i udowadniał, dowodził tego naukowo, że ta sprawa bierze się z tego zaburzonego jakby środowiska wzrostu dziecka, w którym ono nie może dokonać tej swojej identyfikacji płciowej,
tak.
Prawda?
I chyba też z tego może też się brać z tego, że tak jak ojciec powiedział, że właśnie, no nie wiem, przepraszam, czy to ojciec, ale mi się wydaje, że też może być z tego, że po prostu nie ma normalnych, znaczy nie, że nie że normalnych relacji między rodzicami a dzieckiem, ale...
Jest zaburzona taka relacja, prawda?
Tak, a może to, że po prostu, że jak rodzice uważają, że jeżeli dziecko ma zapewnione rzeczy materialne, to nie ma takiego, że... Ja zawsze uważałam, że od małego dziecka powinno się z dzieckiem rozmawiać, że dziecko jak się cokolwiek... Zawsze jak coś mówiłam synowi, że zrób to, to ja mu zawsze tłumaczyłam, dlaczego ja chcę. Zawsze było tak, że on miał prawo mi powiedzieć nie. Ja mówiłam tak, że ja, jak mi były dyskusje w pracy, coś, że ja wolę, żeby on mi powiedział nie, bo ja się go zapytam wtedy, ale dlaczego nie? Bo wtedy wiem, co on myśli i co on sądzi i ja go poznaję i tak samo. A ja nie chciałam, żeby on mi mówił, dobrze, mamusia, a sobie myślał tak, jak nie będzie wiedziała, to zrobię po swojemu. A po drugie, ja jeszcze widziałam właśnie, przepraszam, bo przypomniało mi się teraz, że widziałam taki film, gdzie właśnie po małżeństwo miało troje dzieci i po jakimś czasie tata zaczął się przebierać za mamę, żona to zaakceptowała, on się uznał kobietą, ale a propos tych dzieci, to rzeczywiście był ogromny problem, bo ci tam byli bliźniacy i oni rzeczywiście stali się zagrożeniem dla tej dzielnicy, ale w tym przypadku to ci chłopcy nie mogli się znaleźć w tej nowej sytuacji, kiedy zobaczyli ojca w makijażu, w tym w ogóle i tak chodził. To rzeczywiście było zastanów, to jest w naszym społeczeństwie to w ogóle dla mnie jest nienormalne, kiedy na wezwanie do szkoły, bo coś tam zrobili ci chłopcy, szły dwie mamy. No, to jest w ogóle, no i później zaczęła dyskusja w pracy, no i tam kolega mówi, że no ale przecież on miał prawo ten ojciec, a ja mówię chwileczkę. Ale te dzieci też miały prawo żyć w normalnej rodzinie. Jeżeli nie mógł sobie poradzić z tą swoją zmianą, bo w ogóle z odniesieniem do tej płci, to mógł pożegnać tą rodzinę, wyjechać na drugi koniec tego stanu, żeby w jakiś sposób uzasadnić ten wyjazd, ale żeby tych dzieci nie narażać na to. Przecież te dzieci miały, jeżeli on założył rodzinę, I po prostu to on wziął obowiązek na siebie, ogromny obowiązek, i one miały prawo żyć w tej normalnej rodzinie, w jakiej się urodziła, nie nagle tacie się coś odwidziało i stał się mamusią. To jest, a gdzie jest wobec tych dzieci, tam nie mówi się o tolerancji, tylko o ich cierpieniu, gdzie jemu wolno było, a na co te dzieci? To co, one nie miały prawa mieć normalną rodzinę? To jest jakieś w ogóle nie do pojęcia.
Tylko dopowiem tyle pani Mario, tak, że tym większą winę będą później ponosić ci, którzy taką ideologię wprowadzają, że no jak się czujesz, prawda, mężczyzną czy kobietą, a jesteś przeciwnej płci, to zmień tą płeć. Jak się czujesz homoseksualistą, to się zalegalizuj. Jak się, tym większą winę będą mieli ci ideologowie, bo
to... Ale na tym nie zależy w ogóle. Czyli oni nie mają żadnego poczucia, gdyby oni mieli jakieś sumienie, to by im sumienie mówiło, że to jest nierealne, że to jest nierealne, bo to jest w ogóle złe słowo, że to jest wynaturzenie, że to jest nienormalne. Ja w tej chwili już mówię dosłownie o adopcji tych dzieci, już nie mówię o tym, że powinni się leczyć ci którzy się nie zgadzają ze płcią własną, ale w ogóle tu u nich nie ma mowy o jakimkolwiek sumieniu, chyba że rzeczywiście to nie można nikogo skreślić, że tam kiedyś poczują, że zrobili źle, no ale gdzie jest ta cała rzesza skrzywdzonych zupełnie niewinnych ludzi? To jest jakieś...
Bo moją myślą jest też to, pani Marylu, że także i sam taki człowiek, który, prawda, gdzieś to poczucie nagle w nim wychodzi i on według tego, tych praw, które mu tutaj dają, to także i ten człowiek jest skrzywdzony, prawda? I ten mężczyzna, postać filmu, którą pani przywołała, jest skrzywdzony przez to, że jakaś tam grupa ideologów tak mu powiedziała, to zrób tak po prostu.
A właśnie.
I tu jest właśnie kwestia.
A dlaczego nie? No właśnie, teraz sobie pomyślałam, a dlaczego? Dlaczego zamiast rzucać tymi hasłami o tolerancji, o wolności, o równych prawach, a gdzie tu jest w inną stronę, żeby poszła ta sprawa? Gdzie tu jest, żeby ten człowiek, który zaczyna mieć ze sobą problemy,
żeby mógł znaleźć
gdzie on się może zwrócić, do kogo? Bo on każdy, jak ja nieraz słuchałam, to on przeczuwał, gdzieś tam zauważał zainteresowania, powiedzmy tam mężczyzny, chłopiec, kolegami bardziej i tak dalej, ale gdzie on się miał do kogo zwrócić? Gdzie? Pójść do normalnego lekarza, powiedzmy w małym mieście, gdzie wszyscy by od razu wiedzieli, czy najpierw to się powinno... powołać takie kliniki, takich lekarzy, że można by się było zgłosić na telefon, że można byłoby, żeby nie małe otoczenie wiedziało, że ja po prostu już jestem tak czy inaczej, bo młodzi są w ogóle okrutni wobec siebie, ci młodzi ludzie, bo to wynika coś z tego, że dopiero jak gdzieś przejdzie się ten wiek dorastania, to może jest się bardziej takim ludzkim, bo rzeczywiście młodzi są wobec siebie okrutni. To się zdarza i nie są to, nie tolerują takich zmian. Naprawdę nie tolerują, bo to rzeczywiście to się tylko tak mówi. A powinno się właśnie pójść w tym kierunku, gdzie taki człowiek mógłby się zgłosić, gdzie mógłby się leczyć, gdzie, bo rzeczywiście, że może się zdarzyć, że on sobie nie może ze sobą poradzić, ale on nie ma możliwości wyjścia z tego i wtedy poznaje gdzieś kogoś i tak się ta sprawa zaczyna albo i kończy.
O to właśnie chodzi, a z zewnątrz, z gazet, z różnych mediów ma ideologię, że jesteś normalny, jesteś taki, my się zalegalizujemy i to jest barbarzyństwo, prawda?
Tak, oczywiście. Jeżeli jeszcze dopuszczą do tego, że będą mogli dzieci, adoptować dzieci, to jest naprawdę dosłownie, to jest zbrodnia wobec tych dzieci. To się powinno zgłosić, nie wiem, gdzieś w obronie tych dzieci. Mhm. Dosłownie. Tak uważam, że tutaj trzeba bronić te dzieci też, które będą zmuszone być w takiej rodzinie. Powinny powstać, nie wiem, czy komitety, czy żeby coś zrobić wobec tych dzieci, żeby tego nie przepuścić. No trudno, ustali rząd i będzie można się starać o adopcję tych dzieci. Bo to jest dosłownie zbrodnia wobec tych dzieci, które nie mają możliwości w ogóle się bronić zresztą. Bo nie dość, że ich właśnie rodzice się ich wyrzekli, czy tam był jakiś dramat, trafiły do tych domów dziecka, to jeszcze trafią dosłownie jeszcze gorzej. Naprawdę mam odwagę powiedzieć, że trafią na pewno gorzej, jeżeli trafią do takiej rodziny.
Dziękuję pani Marylo.
Ja też z panem Bogiem.
Szczęść Boże. Dziękuję bardzo. No ciekawe są to argumenty. Argumenty, które takie logiczne, no chociażby to, które możemy przedstawić tej grupie senatorów z SLD Unii Pracy. No jak to jest, że legalizują związek, No i na przykład jakiś tam przestępca, pedofil, bo tacy są jeszcze uważani i mocno za przestępców, chociaż też są to ludzie chorzy, którym w jakiś sposób trzeba pomagać. No to on powie, że przecież ja miałem zamiar pobrać się z tym, który jeszcze nie ma pełnoletności, ale my się pobierzemy za rok. No i co teraz? No przewrotny, ale bardzo realistyczny w tej scenarii argument, o którym powiedziała tutaj pani Maryla przed chwileczką. Dziękuję pani Maryli także za wypowiedź.
Jak pieczęć na twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość nieprzejednana. Połóż mnie jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana. Żarie to żar ognia, płomień pański, wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią. Połóż mnie jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość nie przejednana. Żar jej to żar ognia, płomień pański, wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, zatopią rzeki. Żar jej to żar ognia, płomień pański, wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, zatopią jej rzeki.
Słucham Radio Maria, halo? Halo? Słuchamy Radio Maria, halo?
Szczęść Boże, ja nazywam się Paweł, z Lublina jestem. Chciałbym zabrać głos w dyskusji, która toczy się w tej chwili.
Witam panie Pawle, szczęść Boże, bardzo proszę, jesteśmy na antenie.
Tak więc na samym początku chciałem zaznaczyć swoje zdanie, iż w kwestii adopcji jestem jak najbardziej przeciwny czemuś takiemu. Gdyż między innymi, jak można wyczuć w głosach słuchaczy ogólnie patrząc na społeczeństwo polskie, dzieci pochodzące z takich rodzin byłyby nieakceptowane. Ich stan ogólnie, nie wiem, życia by naprawdę wyglądał dramatycznie. No jesteśmy mimo wszystko bardzo nietolerancyjni. Ale
tak, i tak wejdę w słowo, panie Pawle, ale też chodzi o samo dziecko, warunki jego wzrostu.
Tak,
jak na przykład dziecko w rodzinie, które wychowuje się na przykład w rodzinie, gdzie jest problem alkoholowy.
Myślę, że cierpiałoby tak samo, jak i w takim przypadku. Same dzieci są bardzo okrutne wobec siebie. Nie sądzę, żeby rozumiały to, co działoby się w takiej rodzinie. Jednak chciałbym powiedzieć, iż ogólnie środowiskom tym nie chodzi o adopcję dzieci. Wiele osób homoseksualnych naprawdę nie chce tego robić. Jest świadomych tego, iż mogą zrządzić takim czynom krzywdę tym dzieciom. To jest według mnie dość ważna kwestia, o której nikt
tak,
nie...
Tak? Tak, tak, no to jest istotna rzecz.
No tak, no i nie sądzę, by ktokolwiek chciał krzywdzić inne dzieci. Ci ludzie pragną jedynie tego, by ich nikt nie bił na ulicy za to, że czują miłość do drugiej osoby. To niestety tego się nie wybiera. Nikt nie potrafi udowodnić, czy to jest miłość właściwa, czy też nie. Jednak podejrzewam, iż nikt nie zrezygnuje dobrowolnie ze własnej miłości ze względu, nie wiem, poglądów innych ludzi. To dla mnie jest sama ta poprawka, o której państwo mówią, która niby, nie wiem, ma legalizować związki. I chodzi tylko o to, by społeczeństwo zrozumiało, iż to tak naprawdę nie jest... nie można innego człowieka uderzyć za to, iż czuje cokolwiek do drugiego. No nie wiem.
To jest niekwestionowana prawda, że nie ma usprawiedliwienia dla jakiejkolwiek przemocy w imię czego, prawda? Natomiast jest tutaj cały czas pytanie, ja się tutaj opieram na książce, na wizytach także i świadectwie człowieka, który kiedyś był homoseksualistą, pana Richarda Cohena, i to jest kwestia pytanie o samo pochodzenie, czy źródło, czy tego określenia, czym jest homoseksualizm, prawda? Bo wiadomo, że jeżeli to określimy, dobrze nazwiemy, zdiagnozujemy, to wtedy jest możliwe podejście do tych ludzi. Czy na przykład pomocą takiemu człowiekowi jest to, że my, tak jak tutaj senatorowie w Senacie, prawda, robią ustawy specjalne, czy też pomocą jest działająca w Lublinie, na przykład, tam gdzie, skąd pan dzwoni, grupa Odwaga, gdzie już wielu ludzi z tym problemem skorzystało z pomocy po prostu.
Znaczy w tej kwestii tu, co do pochodzenia tego, to niestety tu są dwie strony, ja niestety nie wiem, jaka jest prawda, ponieważ są i naukowcy, profesorowie, którzy zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie się opowiadają, a tutaj nie chodzi o to, kto ma rację, tylko chodzi o to, żeby ludzie wzajemnie żyli na jednym świecie, w jednym kraju i nie mieli nic przeciwko sobie. Jeśli w grę nie wchodzi żadne łamanie czyichś praw, nie wiem, obrażanie, no ja rozumiem, co znaczy obrażanie czyichś uczuć w dowolnej formie, ale jeśli wzajemnie wszyscy będą tolerować się, nie chodzi o adopcję dzieci, chodzi tylko po to, żeby uszanować wolę czyjąś, wolę, tylko tyle, jeśli ktoś chce z tym walczyć naturalnie. Jednak jeśli ktoś nie uważa tego za chorobę, a czuje się dobrze, czując coś naprawdę pięknego do drugiego człowieka, nie można tego nazywać czymś nienormalnym. Według drugiej strony, której niestety mało dochodzi do głosu, jeśli chodzi o doktorów, profesorów, to przyczyną homoseksualizmu jest po prostu wrodzone receptory. Dość ciężko mi to sprecyzować dokładnie, jednak na Akademii Medycznej w Lublinie informacje, jakie można dostać na zajęciach na temat homoseksualizmu, to jest właśnie to, iż człowiek ma wbudowane w mózgu receptory na konkretne hormony, które wytwarza drugi człowiek. Tak więc jeśli pewna ilość tych hormonów czy też receptorów jest nie wiem, w ilościach, które byłyby bardziej odpowiednie do przeciwnej płci, wtedy tak reagujemy. Jednak nie wiem, czy można miłość tłumaczyć chemicznymi reakcjami i tak dalej.
To jest jedna z takich teorii, wie pan, panie.
Znaczy tak, Pawle. Jednak to, co pan przytacza, również jest teoria. Niestety ani ja, ani pan nie możemy znać prawdy.
No nie, tylko że jeżeli na przykład człowiek, który był homoseksualistą, mówi o tym z własnego doświadczenia, znaczy, i później mówi o doświadczeniach kilku tysięcy ludzi, z którymi prowadził terapię, którzy dzisiaj są ludźmi, którzy jako mężczyzna potrafią, czy kochają, mają kochające rodziny dwupłciowe.
Ale ci ludzie kochają siebie wzajemnie teraz? No nie wiem, ja nie jestem osobiście homoseksualistą, mam przyjaciela, z którym dość jestem głęboko zżyty, jest, którego rozumiem, i niestety on nie może się wypowiedzieć w tej audycji. Sądzę, że chciałby, gdybym miał możliwość, jednak no, czuję się zobowiązany do tego, by bronić jednak tej drugiej strony, która tutaj nie dochodzi specjalnie do głosu. Sądzę, iż gdyby zaprosić, nie wiem, kogoś, kto się zna na tym temacie i umożliwić mu zabranie głosu w tej dyskusji, może by to wyglądało nieco inaczej, bo odnośnie samego tego cytatu, który przytoczono, pani senator, to o barbarzyństwie to chyba było w ripoście na słowa jednego z posłów czy posłanek LPR-u, to było na audycji za nawet przeciw na Trójce. Chodziło o to, że powiedziano, że takich ludzi należałoby eliminować.
No to nie wiem, bo ja nie znaczy, słucham tej audycji, tak. ani nie wyznaję powiedzmy takiej tendencji, że nie wyznaję takiego poglądu, że kogoś kolejnego należy eliminować, to, prawda?
Znaczy to było w tym kontekście, iż związek partnerski nie musi opierać się jedynie na prokreacji. Najważniejsza jest miłość, niezależnie czy ona łączy, nie wiem, dwóch mężczyzn, dwie kobiety, czy mężczyznę i kobietę, powinna być uszanowana i traktowana jako największa wartość na świecie. I nie wiem, moim zdaniem jestem młodym człowiekiem, mam własne, nie wiem, hierarchię wartości, ale to jest na pierwszym miejscu i ja osobiście nigdy bym nie podniósł na taki, nie wiem, taki związek ręki, ani nie mogę słuchać tego, co opowiada mi kolega, że za to, że trzymał chłopaka za rękę, został pobity. Nie wiem, to jest właśnie, rzuca światło na to społeczeństwo. Być może dużo słuchaczy, którzy wypowiadali się tu, naprawdę nikogo nie spotkali się z nikim, w sensie nikt się nie ujawnił, ale takie sytuacje, w których ludzie są poniżani, bici i traktowani w taki sposób, naprawdę nie skłaniają ku temu, by mówić otwarcie o swoim wnętrzu. Uważam.
No natomiast ja mogę powiedzieć tak, że grupa Odwaga w Lublinie, która powstała i która między innymi wydała tę książkę Rozumienie i uzdrowienie homoseksualizmu pana Richarda Cohena, tam są naprawdę ludzie, z którymi można jakoś otwarcie i bezpiecznie rozmawiać właśnie o tych
tak,
sprawach.
Tak, sądzę, że to jest dobrze, jeśli ktoś chciałby...
I ja stawiając to pytanie w audycji właśnie miałem na myśli tego typu...
Znaczy, ja rozumiem, jeśli ktoś szuka pomocy, ale jeśli ktoś jest zadowolony z sytuacji, w której się znajduje, a jedyną pomoc, jaką wymaga od społeczeństwa, to odrobinę zrozumienia i szacunku, To wtedy, nie wiem, to chrześcijanizm i ogólne założenia tej religii powinny być, no nie wiem, okazywane temu człowiekowi. No, jeśli nie robi nikomu krzywdy, a i sam czuje miłość, no której no, nikt nie kwestionuje prawdziwości jakiejkolwiek miłości, ani nie może dochodzić do tego, czy ona jest słuszna, czy jedyna, czy... Jeśli ktoś jest przekonany głęboko co do swojego uczucia i nie chce czegoś takiego zmieniać, sądzę, że powinien mieć możliwość chociaż zorganizować swoje życie prawnie, tak jak ktoś, jak ta ustawa nie ma na zamiaru wprowadzać tutaj legalnej aborcji. To jest jedynie ustalenie schematu życia społeczeństwie, które umożliwiałby tym ludziom, nie wiem, jakieś publiczne zaistnienie. Może to być krok tej tolerancji, o której...
Ale panie Pawle, czy pan nie uważa, że tego typu kampanie i to tak...
Sądzę, że to jest chwyt w zasadzie, który ma zbliżyć elektorat. Jednak jednak sam problem jest znacznie głębszy jak polityka i nie sądzę,
tak, o to chodzi, tak jest, oczywiście.
Problem jest głębszy jak polityka i nie sądzę, czy strona, którakolwiek by się opowiadała, nie należy o tym dyskutować. To jest sprawa...
No tylko, tak. Że jest taki efekt uboczny z tej sprawy, że tego typu kampania, ja uważam, że ona przysparza tylko jeszcze więcej problemów ludziom, którzy mają ten problem homoseksualny, bo polaryzuje tylko społeczeństwo, bo my tu nie mówimy właśnie o, tak jak pan mówi, o tym sednie problemu, o jego głębi, tylko mówimy o jakichś takich sprawach.
Ale gdy nie będziemy poruszać kwestii, które gdzieś tam tkwią, to one pozostaną bez zmian. Ja nie wiem, czy czy ludzie, którzy, no oni wychodzą na ulicę, oni się domagają jakichś tam praw. Nie sądzę, by ktokolwiek, kto się, no nie wiem, naraża na pokazanie publicznie w mediach, no nie wiem, wytykanie palcami, bo to, tak to wygląda, by wychodził i narażał się na to wszystko tylko dlatego, żeby pouśmiechać się do kamery. To niestety podejrzewam, iż te setki ludzi, którzy za tym idą, mają jakieś głębsze intencje i to być może jest i to, co ja wierzę, że jednak niektórzy z nich naprawdę szczerze kochają i chcą mieć do tego prawo.
To jest, ale tutaj są, panie Pawle, dwie rzeczy. Jedna sprawa, nie da się prawnie zadekretować czyichś uczuć, prawda, czy ma kochać tego, czy nie kochać, czy to
ale
ogłosi.
Ale to tak samo jest i ze związkami zwykłymi, heteroseksualnymi. Nie wiemy, czy ci ludzie naprawdę się kochają, ale jeśli decydują się na życie razem, to czemu, nie wiem.
No nie, tylko że właśnie tu jest kwestia tego typu, że dlaczego Senat się miesza komuś do, prawda, do intymnej, jego prywatnej sfery, typu ja kocham sądzę, tak czy siak. Po co?
No gdy ludzie cierpią w wyniku nietolerancji drugich, gdy są piętnowani, wytykani palcami i nazywani od... No wszyscy wiedzą, jak tych ludzi się traktuje. Traktuje się jako ludzi chorych. Tak naprawdę mało kto wie dokładnie, na czym to wszystko polega, jak ci ludzie się zachowują, jak żyją. A jedyne to, co dochodzi do opinii publicznej, to są dwie strony. Albo, nie wiem, staranie się wylansowania tego trybu życia jako supermodnego, sprzedania tego w telewizji. No to również ma miejsce. No to niestety jest no taki jest dzisiejszy świat, takie są dzisiejsze media, ale z drugiej strony pokazuje się tych ludzi jako chorych, jako pederastów, którzy naprawdę chcą zrobić coś złego, co również jest skrajnością. Nie popadajmy w skrajności, starajmy się patrzeć obiektywnie. Skoro nikt tak naprawdę słuchaczy nie zna tych ludzi, dlaczego wypowiada się tak drastycznie na te tematy. No, chciałbym to bardzo zrozumieć.
Ale dzisiaj, teraz słuchacze się tak wypowiadają drastycznie?
Znaczy, dość często można to usłyszeć.
Dzisiaj
chodzi właśnie na to, co na samą adopcję, która no, tak naprawdę nie jest zamiarem tych ludzi. Ani oni, ani tak naprawdę ta ustawa nie ma tego wnosić.
Tak teraz więc... panie Pawle, bo tutaj są ten jeden porządek, o którym mówiliśmy, prawda, miłość, uczucia i tak dalej, i tego się nie da zadekretować, choćby, nie wiem, Senat czy tam na Kapitolu w Waszyngtonie zadekretowali, że ja mam kogoś kochać, to może go nie będę kochał, bo mi ten nie odpowiada, tylko ktoś inny. Natomiast jeszcze jest druga rzecz, mianowicie jest w tym momencie, pojawia się takie pytanie zupełnie z innej beczki. Po co właściwie w takim układzie, skoro my mówimy, że, tak jak mówi pani tutaj Szyszkowska, że prawda, są to naturalne i normalne rzeczy, jak homoseksualizm, to jest coś naturalnego i normalnego. Po co w takim razie na tym świecie są mężczyźni i kobiety? Czy nie wystarczyliby, żeby byli sami mężczyźni albo same kobiety?
Znaczy, sądzę, iż powiedziałem co na temat tej drugiej strony, drugiej strony teorii, o których wcześniej była mowa, że jednak to ma wpływ w trakcie kształtowania się ogólnie człowieka, gdy on się rodzi się z jakimś tam bazowym pakietem genów i niestety nie jest w stanie tego zmienić.
Nie, tylko że w genomie, o którym ogłoszono ostatnio, nie ma genu heteroseksualizmu, homoseksualizmu czy biseksualizmu, nie ma takiego genu po prostu.
Sądzę, że sam biseksualizm raczej nie może mieć jakichś podstaw, bo to niestety by wskazywało, no według tego, co ja wierzę, to na brak receptorów albo jakąś, nie wiem,
wyrównanie. Nie, tylko że wie pan, panie Pawle, bo to jest kwestia tak, że my możemy wierzyć w to czy w tamto, natomiast jest kwestia też pewnych takich badań,
właśnie,
prawda?
Właśnie dlatego chciałbym od tych kwestii medycznych jak najbardziej się oddalić, ponieważ tak naprawdę trudno nam, my nie jesteśmy specjalistami na ten temat, a i trudno ocenić, kto jest naprawdę, kto się najlepiej na tym zna. Tak więc to bym zostawił
no, ale
na kwestiach takich...
Ale musimy też tak zdroworozsądkowo podejść do tego, jak widzimy, prawda? No bo jak na przykład widzę, że przez okno, że okno jest mokre, to wnioskuję, że pada deszcz, prawda? I że muszę jakoś tam się ubrać. Tak samo to, co ja widzę, prawda? Są na świecie i mężczyźni, i kobiety. Po co są ci mężczyźni?
Tak samo jak mężczyźni i kobiety są heteroseksualiści i homoseksualiści. Ja widzę to w ten sposób. Niestety. No
ale jest właśnie pytanie, skoro to i to jest normalne, no to może zróbmy tak, że załóżmy, niech będą w Polsce, załóżmy, czy w jakimś tam mieście tylko mężczyźni. I teraz pytanie, dlaczego tak jest?
To są już paranoidalne jakieś...
Nie, bo ja tutaj chcę, ja tutaj prowadzę takie rozumowanie, sobie tak myślę. Dlaczego? Dlatego, żeby pokazać pewną rzecz. No owszem, no jest teraz taka kampania, że ja nie...
Naprawdę nie potrafię wytłumaczyć sensu istnienia tego, ale jednak to istnieje. To jakby nie patrzeć, istnieje w ludziach. Tak samo jak...
No tak, no ale istnieją też
ludzie. Tak samo jak mamy ludzi otyłych, tak samo jak mamy ludzi chudych. Z jakichś powodów oni tacy są, oni nie wybierają swojej osobowości, nie wybierają swojej tuszy. Być może to jest tak, że Bóg ukształtował takich ludzi. To nie wiem, to już odchodzę z taką samą skrajność.
Tylko że otyły od razu, powiedzmy, pójdzie za głosem reklamy i kupi na pewno ileś tam specyfików, żeby się odchudzić. Chudy powie, jestem za chudy, muszę, prawda, zgrubnąć trochę. No i tu mamy tę kwestię, panie Pawle. Tu mamy tę kwestię, że jakkolwiek daleki jestem od czegoś takiego, żeby nagle powiedzieć bić grubych, bo oni są zagrożeniem dla naszej cywilizacji, bo to by było bez sensu, ale jest pytanie, jak to zrobić, żeby temu grubemu człowiekowi pomóc, bo on w wieku 40 lat się wykończy z powodu tej otyłości. Niech sobie pożyje po prostu jeszcze na tym świecie szczęśliwie, dłużej i tak dalej.
No zgadzam się, właśnie szczęśliwie, ale sądzę, że robienie szumu wokół tych ludzi w zasadzie jest, nie wiem właściwie, to oni jedynie wychodzą na ulicę i proszą, by świat przyjął do świadomości to, iż oni istnieją. Być może robią to w zły sposób. Być może to jest wina, nie wiem, jakiejś dezorganizacji, czy sam nie wiem czego. Być może takie grupy właśnie, które chcą wyjść na ulicę, są bardziej, nie wiem, chcą zaafiszować się jeszcze mocniej, ponieważ media są już środkiem, który wykorzystują wszyscy, i terroryści, i politycy. I no, absolutnie wszyscy z tego korzystają i to w sposób, który nikt nie powinien korzystać, przesadzając w ten sposób. Jednak sądzę, że te prawa, których się domagają ludzie, to jest równość i tolerancja, nie są czymś, nie wiem, czymś nieosiągalnym, czymś, czego nie powinno się im dać. Odrobina akceptacji. Ja naprawdę
na pewno
nie chcę wnikać.
Na pewno, panie Pawle, ja tutaj się całkowicie zgadzam, że nie można nikogo, powiedzmy, powiedzieć mu, o, bo ty jesteś taki, to już jesteś przegrany. Druga rzecz, wychodzą na ulicę, mówią, że są. No to, tak jak pan powiedział, jedni biorą to jako program wyborczy i się, prawda, kłócą w Senacie czy w Sejmie i, prawda, polaryzują stanowiska. Ale specjalnie dzisiaj zacząłem rozmawiać na ten temat z słuchaczami Radia Maria, żeby też pokazać taką sprawę, że gdy widzimy ludzi, którzy tak wychodzą na ulicę, zawsze powinno być pytanie, co ja mogę takiemu człowiekowi uczynić, żeby mu pomóc właśnie, żeby on mógł swoje życie...
Jedyne to jest to, żeby go zaakceptować. Niestety, tak powinno być. Może ktoś się z tym nie zgadzać, ale póki jeden człowiek nie wadzi drugiemu, nie robi mu krzywdy, nie można wyrządzać jemu, nie można rzucać obelg na człowieka, którego się nie zna. Nie można go oceniać, kiedy się go nie poznało dogłębnie. I sądzę, że to jest głównym powodem całego tego szumu. My nie znamy tych ludzi.
Myślę, że to przesłanie jest bardzo, bardzo ważne. Nie można jakoś obelgami i przemocą traktować kogoś tylko z tego powodu, że no, ma taki czy taką czy inną sprawę, taki czy inny problem, bo
no, ale...
na pewno ten ktoś, i to jest piękne, co pan powiedział, i uważam, że to powinno być jedną z takich podstawowych, jeżeli nie potrafisz podejść, nawiązać kontaktu, czy pomóc, jeżeli ten ktoś cię prosi o tę pomoc, to przynajmniej nie rzucaj obelgami, nie?
No to już, to już w tym momencie... Jestem za tym, jeśli ktoś poprosi o pomoc, naturalnie trzeba jej udzielić. Jakiejkolwiek z tej pomocy człowiek by nie oczekiwał, czy to jest ta kwestia, chociaż czy jakakolwiek inna, to pomoc trzeba udzielić na miarę swoich możliwości, ale nie udzielajmy jej nikomu na siłę. Nie oceniajmy ludzi z góry. A, no i nie wiem. Sądzę, że to
Panie Pawle,
chciałbym prosić jeszcze o odrobinę obiektywizmu przez tutaj prowadzącego, ponieważ to jest bardzo ważne w samej tej audycji, by tematy, które są dość kontrowersyjne, były prowadzone nieco bardziej obiektywnie.
Nie, ja siedzę sam w studio i po prostu odbieram telefony, które dzwonią. Nie mam, więc to jest cała reżyseria programu. Jeżeli
komentarze do uwag słuchaczy, które tutaj, jak na przykład nieprzytoczenie całości tej kwestii cytatu, bądź tej ustawy,
ale ja mam
za informację. No nie wiem,
Ja tutaj nie chciałem zrelacjonować, ponieważ nawet nie wiedziałem, co jest odpowiedzią, natomiast cytuję tutaj po prostu z prasy doniesienie pani senator, która powiedziała, że prokreacja jest barbarzyństwem. Dla mnie takie zestawienie w ogóle, choćby to była odpowiedź na cokolwiek.
Jeśli jedynie związki postrzegamy pod tym kątem, jak zostało postawione podczas rozmowy, w której tak pani odpowiedziała, że związki powinny się opierać na samej prokreacji, to oczywiście mi to też trochę nie pasuje, ponieważ związki opierają się na miłości, a prokreacja...
No nie, ale miłość ze swojej natury, to nie jest jakiś przymus, obowiązek i tak dalej, ale ze swojej natury miłość dąży do prokreacji, tak jak pan urodził się małym dzieckiem, ze swojej natury...
Miłość nie musi dążyć do prokreacji.
No to co to za miłość, która nie wydaje owoców żadnych?
Sądzę, że miłość sama w sobie jest wielkim owocem. Miłość do Boga nie dąży do żadnej prokreacji. Przynajmniej ja takiej w ogóle nie mogę dostrzec. Czyli miłość jest bardzo pojęciem względnym. Nie wszyscy chcą mieć dzieci. Nie wszyscy dążą do tego, spoglądając w oczy ukochanej osoby. Nie wiem, to jest kwestia poglądów.
No wie pan, gdyby miłość Boga nie była prokreacyjną, to my byśmy po prostu nie rozmawiali, bo byłby tylko na świecie Pan Bóg i nic więcej.
Znaczy, gdyby moja miłość do Boga, załóżmy, miała prokreacyjny wydźwięk, to ja nie chciałbym siebie wyobrażać w takiej sytuacji. Ale jeśli chodzi o miłość międzyludzką, nie wiem, nie sądzę, by musiała ona polegać stricte na prokreacji.
Nie tyle, że ona polega, bo to jest trochę tylko, tak jak każdy z nas rodzi się jako małe niemowlę, natura jest taka, że my po prostu dorastamy, rozwijamy się i tak dalej. Tak samo ta miłość dwojga osób, która ich łączy jakoś na całe życie, czy prawda, tak jej się wydaje, to z natury rzeczy coś z niej musi wynikać, czy coś z niej wynika, nie tyle musi, coś z niej...
Może wyniknąć piękny wiersz, może wyniknąć dzieło sztuki, może wyniknąć niesamowita powieść, nie musi to być dziecko. Może to być cokolwiek innego twórczego. Nie musi być to dziecko i nie sądzę, by takie założenie miłości musiało być schematem. Tutaj się nie zgodzę, chociaż...
Ja tylko patrzę na różne, prawda, sytuacje w życiu, które znane są od stuleci i tak ze świata ludzi, zwierząt, przyrody i tak dalej. No tak zawsze jest.
No tak naturalnie.
To nie jest mój pogląd, tylko ja po prostu potwierdzam.
To jest życiowy całego naszego świata. Jednak sądzę, iż nie możemy opierać swojej miłości jedynie na dzieciach.
To jest nie tyle, że opieram na dzieciach, tylko że ludzie się po prostu łączą, poznają i jest to jakaś dalszy krok, dalszy etap, prawda? Konsekwencja pewna.
Tutaj się zgodzę, jednak to nie jest konieczność.
No nie wiem właśnie. Właśnie mam inne zdanie na ten temat. Patrząc na to wszystko, co się wokół nas dzieje po prostu.
Cóż, no dobrze, wypowiedziałem swoje zdanie, jestem z tego dość zadowolony. To chyba tyle, zwolnię teraz.
No to pozdrawiam pana i szczęść Boże.
Pozdrawiam również, szczęść Boże.
Myślę, że z tej rozmowy chciałbym tutaj bardzo mocno podkreślić to, ponieważ no tutaj mówiliśmy o różnych kwestiach. Osobiście myślę, że jednak trudno sprowadzać całą kwestię tylko do tego, że ja coś ja kogoś kocham, czy kogoś innego nie, ale to zostawiamy. Natomiast to, co pan Paweł tutaj powiedział o zachowaniu naszym, czy drugiego człowieka wobec kogoś, kto nosi w sobie taki problem. Nazywam cały czas te homoseksualne jakieś sprawy problemem. Jeżeli ja tego nie rozumiem, jeżeli nie wiem, co to jest, jeżeli nie potrafię pomóc, to to przynajmniej nie szkodzę. No, a szkodą by było jakiekolwiek tutaj jakaś używanie przemocy czy jakichś tam innych prześladowań. Zresztą historia pokazuje, że tak jak tu mówiliśmy chyba z panią Anną na początku, w 1973 roku Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne i Psychologiczne skreśliło homoseksualizm z listy chorób psychicznych, ale zrobiło to pod wpływem ogromnego nacisku lobby homoseksualnego. Na moje pytanie do pana Richarda Cohena, jak to było możliwe, takie lobby, taki nacisk, on powiedział niestety taką smutną prawdę, że homoseksualiści w Stanach Zjednoczonych w latach 50. i 60. te grupy były tak samo dyskryminowane jak ileś tam lat wcześniej kolorowi, murzyni. To były zupełne prześladowania. I stąd zawsze, gdy są tego typu prześladowania, można bardzo łatwo przy pomocy jakiejś tam ideologii zjednoczyć iluś tam ludzi, jakieś tam środowisko, skonsolidować taką grupę i mieć mocny lobbying, tym bardziej, że to się wiązało z jakimiś tam jeszcze kwestiami dostępu do pieniędzy. Natomiast jest kwestia właśnie tego typu, czy w Polsce, kiedy zaczyna się dopiero mówić o tej sprawie, czy popełnimy podobny, no nie tylko błąd, ale jakiś grzech przemocy, dyskryminacji. No jeżeli tak, to ta sprawa jest przegrana. To tych właśnie ludzi przegramy, po prostu stracimy. I staną się oni jakimś taką kartą przetargową, narzędziem manipulacji w rękach jakichś grup lobbystów, tak jak tutaj jest ta grupa senatorów w Sejmie Rzeczpospolitej Polski. A przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby jakoś wyciągnąć rękę, pomóc i przede wszystkim to, co powiedział pan Paweł, żeby ktoś mógł w sposób bezpieczny, normalny mówić o tym, co się dzieje w jego wnętrzu, jaki jest ten jego problem, bo tu jeszcze raz przywołuję scenę ewangeliczną, Jezus jawnogrzesznica, pochwycona na cudzołóstwie, Pan Jezus i Maria Magdalena i tak dalej. Pan Jezus nie używał, nie bił, czy nie używał jakichś tam słów mocnych, wulgarnych wobec takiej kobiety, którą no tak na co dzień się nazywa, tak jak się nazywa, tylko podchodził do niej i do jej problemu z wielkim szacunkiem, zrozumieniem i widząc w niej też, w tej kobiecie chęć jakiegoś powrotu do normalnego życia, po prostu jej to umożliwił. I to jest bardzo ważne i z tej naszej rozmowy z panem Pawłem to chciałem bardzo mocno tutaj podkreślić i to wziąć. Natomiast jest kwestia tutaj szerszej dyskusji, no bo my w tym momencie powinniśmy zacząć dyskusję, no czym jest właściwie miłość między dwoma osobami. Są różne jej poziomy rzeczywiście, na takim czy innym poziomie to ktoś może gdzieś tam zakochać się w jakimś krajobrazie, albo może pójść gdzieś tam i zobaczyć piękne rysy drugiego człowieka i napisać wspaniały wiersz, prawda, czy coś takiego. Natomiast cały czas pozostaje pytanie do tego najbardziej bliskiego, intymnego odniesienia między dwojgiem ludzi, którzy są sobie najbliżsi poprzez miłość. To nie jest zatem już tylko moja sprawa, że ja tam dam, czy sprawa tej drugiej osoby, ale to jest sprawa nasza, już tworzy się pewna wspólnota. I teraz, no miłość, jeżeli mówimy o miłości, o kochaniu, to ona nie może zamykać się tylko. Miłość natury nie jest czymś zamkniętym. Tak jak powiedzieliśmy o Panu Bogu, prawda, Pan Bóg jest miłością i dzięki temu, że jest miłością, jesteśmy my, jest świat. Trudno mówić o jakiejś prokreacyjnej miłości mojej do Pana Boga, no bo takiej relacji tutaj mieć niepodobna. Natomiast właśnie dzięki także tej miłości do Pana Boga, popatrzmy, ile powstało wspaniałych dzieł sztuki, literatury, malarstwa, architektury, muzyki i tak dalej. A zatem no, są te dzieła. Ta miłość inspiruje. Ta miłość pozwala, żeby dzielić się tym jej przeżywaniem i zachęcać przez te owoce innych. Natomiast jeżeli mówimy o miłości dwojga osób, o tej miłości małżeńskiej, czy to niektórzy to chcą tutaj podstawić pod to hasło związek partnerski. Ten związek jest skazany na cierpienie, na niepowodzenie. No bo może pan, panie Pawle, przepraszam, że już tak powiem, gdy pan się rozłączył, napisać komuś, prawda, 1000 wierszy, 1000 obrazów namalować. Ale zawsze pozostanie to poczucie, jeżeli jest to właśnie tego rodzaju miłość, to poczucie, że coś jest tutaj bezowocne, że jednak tego owocu upragnionego nie ma. Nie ma go. Związek dwojga ludzi. No i próbowałem tutaj tak zdroworozsądkowo podejść takim argumentem z natury, z przyrody, które widzimy. Tutaj może trudno jest mówić o jakichś uczuciach głębszych, miłości i tak dalej, ale popatrzmy na to, jak to jest w naturze, jak to się odbywa. No, trudno mówić, że czymś zwykłym i normalnym jest, no owszem, to jest, no bo tacy ludzie są. Ja nie przeczę tego, że nie ma na świecie ludzi homoseksualnych. Są tacy ludzie na świecie, właśnie dlatego o nich rozmawiamy między innymi dzisiaj. Natomiast trudno powiedzieć, że jest to, jak mówi pani, tutaj cytuję znowu z gazety, nasz dziennik, piątek, 1 października, strona trzecia. Jak mówi pani Sienkiewicz, od zarania dziejów związki erotyczne i seksualne łączyły nie tylko osoby różnej płci, ale i osoby tej samej płci, pora skończyć z ich dyskryminacją. Tak powiedziała pani Szyszkowska. I mówi dalej, że homoseksualizm nie powinien być oceniany w kategoriach moralnych, skoro jest to jedna z postaci normalnego życia seksualnego. Właśnie nie jest to, jest to pewna postać życia seksualnego, ale nie jest ona normalna. Bo, no jeszcze raz popatrzmy, argument z natury. Argument z anatomii, nawet budowy anatomicznej człowieka. I tak dalej. No to są rzeczy jakieś zupełnie oczywiste. I trudno wmawiać, że jest to coś normalnego. Owszem, ja tu nie polemizuję w tym momencie, że ktoś tam do kogoś czuje takie czy inne uczucie, że rozpoznaje to jako wielką, jedyną miłość i tak dalej. I no tak nie, no tak się zdarza. Tylko jest pytanie, jest tutaj pytanie o to, dlaczego tak się dzieje? Czy jest to coś naturalnego? Naturalnego, to znaczy, czy to mnie prowadzi do, jako człowieka, jako mężczyznę, czy jako kobietę, do tego całkowitego spełnienia, poczucia sensu życia? No bo to jest też takie pewne prawo naturalne. Coś, dzięki czemu ja jestem spełniony, szczęśliwy, daje też szczęście innym, jest to coś zdrowego, normalnego. Natomiast jest tutaj takie pytanie zachodzi w momencie, kiedy mamy do czynienia z relacją homoseksualną, przy czym ja nie biorę tutaj pod uwagę jakiegoś tam okresu pierwszego czy krótkiego i tak dalej. Zapytajmy takich właśnie ludzi, którzy w takich relacjach pozostają lat 20, 10 czy coś takiego. Zapytajmy o to takich ludzi. Przy czym nie oceniam tego, czy nie wytykam palcem, proszę tego nie rozumieć w tym sensie, tylko w tym sensie popatrzeć, jak na dłuższą metę takie trwanie w takich nienormalnych relacjach wpływa destrukcyjnie na człowieka i zabiera mu to życiowe szczęście. I dlatego jest potrzeba jest naszej jakiejś gotowości, pomocy. Jeżeli ktoś nie ma pomysłu na to, jak to uczynić, to przyjmie modlitwy za takich ludzi. I ja zachęcam do sięgnięcia po książkę pana Richarda Coena, Wyjść na prostą, zrozumienie i uleczenie homoseksualizmu. No, dla niektórych przynajmniej po to, żeby poznać tę, jak to tutaj pan Paweł powiedział, drugą teorię, koncepcję, tak? No, jest to świadectwo homoseksualisty, który wyszedł ze swojego problemu i jest